ten pies, kiedy siedzi koło nas, nie może być w oddaleniu. Musi jakąś częścią siebie zawsze albo dotykać nogi, albo ręki. Najlepiej, żeby leżeć, czy też pół leżeć. Ja bardzo tę książkę prawie całą w ogóle często piszę na pół leżąco. Wówczas jamnik albo siedzi na kolanach, albo przytula się do pleców. On ma bardzo duże właściwości ogrzewcze również, więc może służyć także jako termofor. Ma w ogóle bardzo wiele funkcji. Poza tym pomyślałam sobie, dobrze, to ja napiszę tę książkę dla tego mojego jamnika. I miałam też taki pomysł ukryty, mianowicie ten pies bardzo cierpi, kiedy ja wychodzę, kiedy mnie nie ma. To się nazywa po angielsku separation anxiety, czyli lęk separacyjny. Kiedy mnie nie ma, on szaleje. I to nieważne, czy wychodzę na godzinę, czy wychodzę na 5 godzin, czy wyjeżdżam. Za każdym razem jest straszliwa rozpacz, kiedy ja go opuszczam. I pomyślałam sobie, to ja napiszę tę książkę, żeby on sobie czytał. Jak ja wychodzę, no to on będzie miał tutaj wspaniałą historię rasy jamniczej, pochodzącej z Niemiec, specjalnie ukształtowanej, żeby był dobry do polowań. Jest to pies myśliwski, który powstał w taki sposób, że skrócono mu celowo łapy, wykorzystując pewne właśnie skłonności chorobowe po to, żeby ten pies mógł nory wygrzebywać na lisa, bo to był pies na borsuki ze swojej definicji na początku. Więc pomyślałam, dobrze, to ja mu tu opowiem historię tych psów. Napiszę, jacy wspaniali ludzie, jak wiele osób wspaniałych żyło przy jamniku. Chciałam powiedzieć, posiadało jamniki, ale oczywiście no, jamnika się nie posiada. Waldorf o tym przepięknie pisał. Puzon, słynny puzon Waldorfa. Oczywiście był również jamnikiem, puzonów było kilka, ale to nawias. Czyli myślałam, dam mu tę książkę, napiszę mu tę książkę, żeby leżał na kanapie swobodnie, nikt mu nie będzie zabraniał, bo czasami ja patrzę krzywo, jak on mi brudzi kanapę, szczególnie kiedy wraca pobłocony ze spaceru. Będzie czytał, będzie to jakby poczucie wartości, dumy mu wzrośnie, prawda, że i Picasso, i Nabokow, i Czechow, Waldorf, i Michalina Wisłocka miała ukochanego jamnika. Nawet na jej grobie jest zdjęcie z jamnikiem Dusiołkiem. Czyli, prawda, jamnik będzie miał przyjemność, poczyta o wspaniałych swoich towarzyszach z wielu epok i czasów i przestanie wreszcie mi robić dziurę w drzwiach. Ale to się niestety nie udało. Wszystko na nic. Jamnik kocha namiętnie, no ale książka powstała. Co więcej, muszę powiedzieć, że rzeczywiście ja w ogóle nie lubię pisać. Ja bardzo lubię pracę nad książką. Wszystko to, co poprzedza pisanie, czyli wymyślanie, bycie na tropie, szukanie, podróże, rozmowy, nawet konstruowanie. Natomiast sam proces pisania jest męczący, nieprzyjemny i ja wolałabym robić to, co wcześniej, a potem mieć napisane. Natomiast ta książka była książką, którą mi się robiło właśnie z radością. Dlatego, że ja nie wiedziałam, zaczynając szukać tych wspaniałych ludzi, którzy łączyli swoje życie z jamnikami, ja nie wiedziałam, że ich było tak wielu. Tymczasem nagle okazywało się, że i ten, i tamten, i Marilyn Monroe, i Hitchcock, i Królowa Wiktoria, i Kennedy. I nagle oni się zaczynają mnożyć, ja sobie myślę zaraz, Napoleon, który kazał się pochować ze swoimi jamnikami, w sarkofagu swoim były miejsca dla jamników, które już odeszły i które ewentualnie odejdą po jego śmierci. I to było szalenie ciekawe i szalenie zabawne, dlatego że nagle jakbym pisała malutkie biografie tych wszystkich postaci, ale z punktu widzenia jamnika, czyli jamnik był kluczem. I nie wiem, na przykład znalazłam zdjęcie Orwella z jamnikiem na plaży i szukam, czytam jedną biografię Orwella, drugą i trzecią. Amerykanie ich napisali kilka i nic nie ma o tym jamniku. Myślę sobie, jak to, no niemożliwe, trzeba znaleźć choćby jak on miał na imię i skąd on się wziął w tej rodzinie i jaka była jego historia. Czyli te moje przyjemności detektywistyczne, które towarzyszą mi przy pisaniu wszystkich książek, tutaj były rozwinięte powielekroć, dlatego że niektóre postaci są opisane. Na przykład Jerzy Waldorf opowiadał o swoim puzonie, pisał o nim. To było dość proste, ale były też postaci, na przykład Nabokow. Matka Nabokowa kochała jamniki. Jest zdjęcie, które oczywiście publikowane jest w książce, ale potem trzeba było przeczytać całą prozę Nabokowa i zobaczyć, gdzie te jamniki występują. I co on o nich pisze, i jak on o nich pisze, i dlaczego tak o nich pisze, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było rzeczywiście bardzo takie pochłaniające i interesujące i inne od tych, inne i podobne. I potem usiłowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, no ale co jest w tym jamniku takiego, że mają, znowu mówię, mają go, że towarzyszy on życiu właśnie artystów, pisarzy, malarzy. Andy Warhol, David Hockney, Pierre Bonnard. Wspaniali artyści malarze, którzy nie tylko mają w domu jamniki i to zwykle nie jednego. Hockney miał dwa jednocześnie. Co więcej, zrobił swego czasu wystawę, na której to wystawie pokazał 40 płócien olejnych, na których to płótnach były tylko te dwa jamniki w różnych pozycjach. I opowiada bardzo ciekawie w wywiadach, jak on je malował z natury. Czyli rozłożył w swojej pracowni w różnych miejscach takie kocyczki i patrzył, jak jamniki się przewalają na tych swoich posłaniach i szybciutko szkicował wtedy, kiedy zmieniały miejsca. Oczywiście krytycy stwierdzili, że zwariował. Że jak to może poważny artysta proponować taką wystawę. Natomiast publiczność waliła drzwiami i oknami i on tłumaczył, że zupełnie nie rozumie, dlaczego on nie miałby pokazywać w swojej sztuce swoich przyjaciół. On mówił, to są moi najbliżsi przyjaciele, dlaczego ja mam im nie poświęcać swoich dzieł. Pierre Bonnard na przykład, on miał zawsze jamnika, miał wielu lepsów, jeden po drugim, wszystkie się nazywały pusset, czyli paluszek. I na każdym płótnie Bonarda jest, na prawie każdym, na 3/4 jest jamnik i jest Marta, ta jego kobieta, potem żona. Czyli nie tylko obcowanie bezpośrednie z tym stworzeniem, no Picasso jeszcze, proszę Państwa, Picasso, który nie przywiązywał się w ogóle do zwierząt, miał fantastycznego jamnika, którego zresztą przejął od przyjaciela fotografa i dzielił z nim 11 lat życia. Czyli zresztą ten jamnik również figurował na płótnach Picassa, jest też na bardzo wielu zdjęciach. Jakiś fenomen, dlaczego tak? Czy dlatego, że one są graficznie ciekawe? Czy mają nieoczywistą urodę? No bo niewątpliwie mają nieoczywistą urodę, proszę Państwa. Kiedy ja idę ze swoim psem po ulicy, to wszyscy się śmieją. Ja nie wiem, czy oni się śmieją z tego jamnika, czy z tej pary, czy po prostu uśmiechają się, bo on jest tak zabawny. Szczególnie, kiedy jest mokro i tak człapie tymi łapkami tak trochę, żeby się nie za bardzo pomoczyć, bo mam brzuszek nisko zawieszony. Czy też dlatego są to psy lubiane przez artystów, bo są niezależne, są bardzo niezależne i to nie jest tak, że to jest pies, który się przymila zawsze do człowieka, to jest pies z charakterem albo z charakterkiem. I tutaj na początku książki, ja może Państwu przeczytam, to kilka takich właśnie dialogów, które powtarzam, chodząc z moim psem stale po ulicy. I brzmi to mniej więcej tak. Świat dzieli się na psy i jamniki. Ja nie wiem, czy pani to potwierdzi? Ile takich rozmów zdarza mi się prowadzić w ciągu tygodnia? 3-5? Ma dopiero 4 miesiące, ale steroryzowała skutecznie 2 owczarki. Warczy, kiedy zbliżają się do ich własnej miski. Ma tupet ta mała. Czy pani też taka wiedźma? A, to pies, to może inaczej. Znałam takiego Ancymona. Trzymał dom krótko, aniołek. Niechby tylko coś stało się nie po jego myśli. Śliczna jamnisia. A, to chłopak, wiedźmin zamiast wiedźmy. Przepraszam panią, ale na pewno się rozumiemy. Mój to dżentelmen. Już ja znam takich niskopiennych dżentelmenów.
A może to jest tak, Agata, że to z powodu silnej osobowości jamniczej określony gatunek człowieka stać na jamnika. Po prostu ci, którzy są słabi, nie są w stanie sobie z nimi poradzić, więc tylko silne osobowości, wyjątkowe osobowości z jamnikiem mogą mieszkać.
Tak, tak właśnie.
To jest pytanie o to, tak. Co łączy właścicieli jamników.
Miałam niesamowitą rozmowę z profesor Marią Poprzęcką, która jest niezwykle silną osobowością, profesor, historyk sztuki, wspaniała pani, która właśnie coś podobnego powiedziała. Ona mówi: mój jamnik jest potworem, potworem. I to jest właśnie sprawdzian niezależności i mojej umiejętności kochania. No bo cóż to za sztuka kochać takiego, takie kluchy, co to zawsze przychodzi, mówi tak, tak, ja cię kocham. Nie, on jest wredny, on jest potworem i teraz sprawdza, ja go kocham przez to, że on jest tak wolny i tak niezależny. To jest bardzo trudna miłość. I rzeczywiście.
Bo też i ona jest wolna i niezależna, tak i ją jest. Na to stać. Po prostu.
Tak jest, ale muszę powiedzieć, że mój jamnik, chociaż rzeczywiście czasami jest wiedźminem i robi tylko to, co on chce. Na przykład on czasami udaje, że jest głuchy, kiedy nie chce zrobić tego, co ja bym chciała, żeby on zrobić. Ale niech ja tylko spróbuję otworzyć lodówkę. To jamnik leci z piątego pokoju domu i wtedy nie ma problemów ze słuchem. Inteligencja wybitna. To jest po prostu taka inteligencja. Andy Warhol się właśnie po prostu nasładzał inteligencją swoich jamników. Też jest ciekawe, i to mówią weterynarze, że żeby psy nie płakały tak bardzo, kiedy się wychodzi z domu, należy mieć dwa jamniki. Więc Andy Warhol właśnie to zrobił. Najpierw miał jednego, potem dokupił drugiego i rzeczywiście twierdził, że to ich, że one mają siebie wzajemnie i przez to tak bardzo nie cierpią przez naszą nieobecność. Ponieważ ja bardzo dużo podróżuję i bardzo dużo wyjeżdżam i kiedy wyjeżdżam, moja mama dotychczas zawsze się zajmowała jamnikiem, więc ona powiedziała, po mojej śmierci będziesz miała drugiego, ale ja bym bardzo chciała mieć drugiego, dlatego że myślę sobie, że to może być niezwykle ciekawe patrzenie, jak funkcjonują dwa takie stworzenia i obserwowanie tego świata. Myślę sobie, już teraz obserwowanie tego jamnika jest niezwykle ciekawe, więc kiedy byłyby dwa, wówczas można zobaczyć, jak wygląda relacja między nimi. Czechow miał dwa jamniki oczywiście i to było bardzo, wówczas ta rasa jeszcze w Rosji nie była tak popularna i to był pod sam koniec wieku XIX i ciekawie je nazwał, mianowicie on miał sukę i psa, pies nazywał się Brom, a suka chinina. No wiadomo, lekarz wymyślił prawda, odpowiednie imiona. Stanisław Lem na przykład miał jamnika Protona. Miał zresztą bardzo wiele psów tej rasy i one wszystkie tutaj istnieją w tejże książce. Ta książka jest także dla tych, którzy niekoniecznie muszą wszystko czytać, ale lubią oglądać. Uważam, że jest bardzo pięknie zrobiona, być może jest to najładniejsza z moich książek. I są tutaj takie dwa alfabety, alfabet polskich jamników i alfabet obcych jamników. Psy są ułożone wedle imion własnych, znaczy wedle imion psów, a nie wedle imion nie Napoleon, Królowa Wiktoria, Kennedy, Marilyn Monroe i tak dalej, tylko ich imiona ich psów. I poza tym też jest ciekawe, jak różni ludzie, na przykład graficy, mają jamniki. Ja już mówiłam o tym, że właśnie malarze, graficy, środowisko przekroju. Jest tutaj pies Fafik, chociaż jak Państwo wiecie, Fafik nie był jamnikiem, ale wszyscy jakoś uważają, że był. I mówią, a czy jest tutaj Fafik? Ja mówię, jest, ale Fafik nie był jamnikiem. Ale wszyscy myśleli, że był jamnikiem, no więc oczywiście ma swoje hasło, również Fafik. Co dla mnie jest w tej książce takie ciekawe, że to jest też historia świata. Bo na przykład dzięki lekturze takiego małego eseju o jamnikach Jacka Kuronia można się bardzo wiele dowiedzieć o Polsce tamtego czasu. I rzeczywiście oba te jamniki Kuronia zostały otrute przez bezpiekę. Czyli ta codzienność, ta zwykłość, ten nasz taki, nasza czułość dla tego pieska jednocześnie jest wpisana w większą historię. I myślę, że to jest szalenie ciekawe. Przynajmniej dla mnie by to było tutaj w tej książce ciekawe.
To też jest nowy sposób myślenia dla Ciebie, bo jeśli Państwo znają inne biografie Agaty Duszyńskiej, to one wypełnione są szczegółem, teoretycznym drobiazgiem, nad którymi być może to inne przeszedłby do porządku dziennego, a ona z nich buduje świat, w jakim żyli ci, którym poświęcasz kolejne swoje opowieści. Chciałam Cię zapytać, Agata, o to, bo tak jak w tej książce, bo ja czytałam gdzieś kiedyś jakąś opinię i ktoś powiedział, że książka świetna, ale jak tak można, żeby na każdej stronie tylko jamnik, żadnego innego zwierzęcia. Podczas kiedy ja czytałam tę książkę i tam była i wiewiórka, i kot się pojawił.
No pewnie, że
natomiast
była.
Proszę zobaczyć, jak bardzo zdominował obraz jamnika wyobraźnię czytelnika, który tuż po lekturze nie zauważył innych zwierząt. Chciałam Cię zapytać, jaki wpływ na Ciebie, Agatę Tuszyńską, pisarkę, Agatę Tuszyńską, osobę prywatną, ale przede wszystkim pisarkę, ma jamnik. Czy Twój sposób patrzenia na świat, na ludzi, opisywania ich, przyglądania się im, dostrzegania pewnych rzeczy, zmienił się, odkąd na przykład w Twoim życiu pojawił się Lonia? Ja myślę, czy inaczej piszesz, tak naprawdę pytam?
Nie, ale ja w ogóle chyba zawsze byłam podobna do jamnika, bo tak, grzebałam w ziemi, żeby wydostać z nory to, co tam jest w środku. Czyli miałam zawsze taką pasję i żyłkę detektywistyczną, którą ma ten pies. Poza tym ten pies uwielbia być na tropie. Kiedy złapie jakiś trop w lesie, podąża jego śladem i to jest jego wielka radość i wielka namiętność. Poza tym no jednak ten pies widzi świat z dołu. On patrzy z dołu do góry, czyli widzi detal, widzi szczegół, czyli widzi to, co ja staram się widzieć i opisywać w moich książkach, dlatego że mam wrażenie, że od detalu idziemy ku uogólnieniu, a nie odwrotnie. Książka zbudowana z samych metafor, dla mnie nie trzymająca się ziemi, nie jest dobrą literaturą i lekturą. Czyli ja myślę, że mam pewne wspólne z nim cechy. Poza tym też jestem nieznośna i też jestem niezależna i też jak nie chcę, to nie słyszę, a jak chcę, to słyszę. Może z tą lodówką to trochę jest inaczej, bo akurat smakołyki w lodówce mnie nie przekonują, ale no jest jednak coś takiego. Mówi się, że właściciele psów się upadabniają do swoich zwierząt. No, z tymi nogami to może nieprawda i tak dalej, ale ja myślę, że głównie to chodzi o rogatą duszę i o niezależność i o to też, że naprawdę właściciele jamników się rozpoznają i te rozmowy są takie szalenie żywiołowe i naprawdę ludzie się zatrzymują w parkach, mają teraz te telefony komórkowe i mówią, niech pani zobaczy, to jest mój. Tutaj jak miał 3 lata, tu jak ma 12 lat, a teraz już nie żyje i tam jego grób jest tu i tu. I mój lubił ogórki kwaszone, a pani? A ja mówię, no mój to zje wszystko, tak naprawdę poza cytryną i alkoholem, którego nie znosi, on jest w stanie zjeść wszystko i nieważne, czy jest potem chory, czy nie jest chory, bo on troszeczkę jakby nie ma tego poczucia, że jak zje jakieś świństwo na podwórku, to od tego choruje. Drugi raz zjada to samo świństwo i po raz trzeci i tak dalej. Poza tym ja sobie myślę, że ludzie, którzy żyją, którzy mają u swego boku takie stworzenie, niekoniecznie to musi być jamnik, ale w ogóle zwierzę, inaczej w ogóle widzą świat. Widzą inne elementy rzeczywistości. Poza tym mają w sobie czułość, której nie mają ci, którzy nie dzielą życia ze stworzeniem. I jestem tego pewna. I domy, w których są zwierzęta, są inne niż domy, w których zwierząt nie ma. I dzieci, które się wychowują ze zwierzętami, są inne niż te, które nie mają na co dzień takiego kontaktu, bo to jest inne doświadczanie świata. Poza tym właśnie jest w tym dobro i jest w tym czułość. I nie ma i jakby reakcja na wszystko, na cały świat jest w związku z tym inna. Jestem o tym głęboko przekonana. I na przykład teraz przez te wszechobecne media, internet i Facebooki widzimy na przykład ludzie pokazują jakieś okrutne obrazki tego, co inni robią zwierzętom. I ja tego na przykład nie mogę oglądać. I walczę jak tylko mogę o to, żeby były kary dla tych, którzy robią krzywdę bezbronnym istotom i zwierzętom. Ale ci, którzy wychowali się ze zwierzętami, w ogóle im nie przychodzi do głowy, żeby coś podobnego zrobić, dlatego że to jest nasz przyjaciel, to jest ktoś, kto niewątpliwie ma duszę, niewątpliwie ma uczucia i uczy nas takiej cichej, wiernej, mimo swojego nieznośnego charakteru, mówię teraz o Jamniku, obecności. On czuje, w jakim my jesteśmy nastroju, kiedy może sobie pozwolić na więcej, a kiedy jednak nie może sobie pozwolić. Wyczuwa nastrój i jest coś w tych stworzeniach naprawdę no, niesamowitego.
Użyłaś określenia czułość, użyłaś określenia dobro, ale tak naprawdę to jest miłość. A człowiek zakochany i patrzy na świat zupełnie inaczej i zupełnie inaczej wobec tego, z tym światem nawiązuje zupełnie inną relację.
O, tak właśnie jest.